Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Tego lata zdecydowałem się prowadzić 2-3-dniowe warsztaty poetyckie. Lubię tę formę pracy, zwłaszcza z adeptami sztuki poetyckiej. Zdarzały się spektakularne wyniki. Po kilku czy kilkunastu godzinach zajęć objawiały się talenty pierwszej wody. Ci, którzy, jak się początkowo zdawało, prochu nie wymyślą, nagle robili milowy krok do przodu i pisali wiersze nadające się do publikacji w specjalistycznych czasopismach literackich. Jak to się działo? Nie wiem. Ale właśnie podczas takich warsztatów zrozumiałem, że mój w nich udział polega głównie na umiejętności wyzwolenia myślenia poetyckiego. Na aktywowaniu takiego patrzenia na rzeczywistość, które pozwala zobaczyć więcej i precyzyjniej, dostrzegać fenomeny istnienia w rzeczach codziennych i wydawałoby się zwyczajnych. Ale też na nauce stawiania właściwych pytań i szukaniu na nie adekwatnych odpowiedzi. Jak i na wyrzuceniu adepta pisania wierszy z kolei rutynowego myślenia i pokazaniu korzyści płynących z myślenia paradoksami i odległymi nieraz skojarzeniami. Są więc warsztaty poetyckie pochwałą oryginalności i nieprzewidywalności. Są, a przynajmniej mogą być, wejściem na ziemię nieznaną. Wchodząc na ziemię nieznaną, warto mieć jednak przewodnika, kogoś, kto potrafi doradzić, wskazać optymalne rozwiązania, przynaglić do zmiany tempa marszruty, przyspieszyć ją albo spowolnić, a wszystko to po to, żeby właściwie rozłożyć siły i nie wyczerpać swoich możliwości twórczych na pierwszej udanej metaforze. Jaka powinna być postawa uczestnika warsztatów poetyckich, tak żeby przyniosła mu największe korzyści? Nie ma sensu zapisywać się na warsztaty do kogoś, kogo nie darzy się autorytetem, bo wtedy będzie dominować z jednej strony postawa krytyczna, konfrontacyjna, z drugiej chęć popisania się swoimi patentami poetyckimi, pokusa zabłyśnięcia, olśnienia prowadzącego własną maesterią czy erudycją literacką. Miałem już takie przypadki w swojej praktyce i były to przypadki ciężkie, wymagające zdecydowanych działań. Warto więc najpierw dowiedzieć się czegoś o osobach prowadzących warsztaty, poczytać o nich to i owo, dowiedzieć się, jak sami piszą, jeśli są poetami, albo jak myślą o literaturze, jeśli są jej badaczami. Jeśli testy wypadną dla prowadzących pomyślnie, trzeba przyjąć postawę otwartości na nową wiedzę i podjąć ryzyko przewartościowania niektórych pojęć, do których zdołaliśmy się już przyzwyczaić. Trzeba też zaryzykować i otworzyć się na działanie grupy, na działanie współuczestników warsztatów. Nie ma sensu przychodzić na jakikolwiek warsztat, jeśli nie chce się przyjmować krytycznych uwag. Najtrudniej mają wtedy ci, którzy do tej pory słyszeli tylko pozytywne uwagi płynące od najbliższych, rodziny czy przyjaciół i którzy uwierzyli we własną genialność. Cóż, w warsztatach poetyckich uczestniczą wyłącznie geniusze słowa poetyckiego, więc niełatwo im się zaaklimatyzować w grupie, która obnaża ich niedoskonałości. To może boleć. Przyjmujemy jednak, że jest to ból konstruktywny i wyzwalający, bez którego trudno myśleć o rozwoju. I jest jeszcze coś, o czym warto pamiętać, wybierając się na warsztaty poetyckie. Zachęcam, żeby dopytać organizatorów o to, kto będzie uczestnikiem warsztatów. Słowem, dla kogo są one przeznaczone? A co za tym idzie, jaki jest ich stopień trudności? Skupienie w jednej grupie warsztatowej autorów kilku książek z absolutnymi debiutantami nie zawsze przyniesie dobre rezultaty. Choć naturalnie zdarzają się wyjątki, bo to, co jednych zniechęca i onieśmiela, u innych wyzwala pomysłowość i energię twórczą w stopniu wcześniej niespotykanym. To tyle takich wstępnych refleksji na temat warsztatów poetyckich, formy dobrze już rozpowszechnionej i przez wiele osób nadzwyczajnie cenionej. Cóż, zapraszam do wyszukania w internecie informacji o spotkaniach warsztatowych. Zapraszam zwłaszcza tych wszystkich, którzy niestety nie doczekają się ani pogłębionej odpowiedzi mailowej od redakcji czasopisma, którym kieruję, ani na antenie Radia Gdańsk. To jest po prostu niemożliwe z uwagi na ilość propozycji i pytań nadsyłanych do redakcji. Warsztaty są jakimś rozwiązaniem.
W metaforze.
Stanisław Jerzy Lec. Moralność upada na coraz wygodniejsze posłania. Spora część poetyckiego metaforyzowania polega na uosabianiu, a więc personifikacji oraz na, że się tak wyrażę, odosobowianiu, czyli depersonifikacji. Bo czasem sprowadzając człowieka do zjawiska przyrodniczego albo do przedmiotu, można powiedzieć o nim więcej, zobaczyć go od innej strony. Wiele metafor, które dawno temu wydawały się odkrywcze, żywe, świeże, zaskakujące, skostniało, wytarło się w milionach ust, na milionach języków, także dzisiaj ta ich funkcja przenośna dominuje, działa komunikacyjnie, ale nie skłania już do refleksji. Poeta Dariusz Sośnicki zatytułował swój drugi tomik wierszy Ikarus. I muszę przyznać, że sporo czasu zajęło mi skojarzenie tego tytułu z postacią mitycznego Ikara. Młodszym słuchaczom wyjaśnię, że Ikarus był popularnym w Polsce ludowym autobusem, właściwie fundamentem transportu miejskiego większych polskich miast. Wyrzucając tę, zdawałoby się, banalną nazwę własną na okładkę książki, Sośnicki odczarował to spowszedniałe logo, kierując naszą uwagę w stronę jego źródeł, ku mitologii, ku Ikarusowi, czy po polsku Ikarowi, który miał odwagę marzyć i zapłacił za to najwyższą cenę. Poezja polega niekiedy na odczarowywaniu albo bardziej prozaicznie na recyklingu frazeologizmu, na odzyskiwaniu z wytartych słów i utartych to także metafora, związków wyrazowych ich pierwotnych znaczeń. Na podobnych zabiegach oparty jest aforyzm Stanisława Jerzego Leca. Moralność upada na coraz wygodniejsze posłania. Ileż to razy słyszeliśmy o upadku moralności? Nikogo to sformułowanie nie dziwi, a przecież to metafora, figura poetycka. Upaść może kubek z kawą albo człowiek na chodniku, ale moralność? Pojęcie abstrakcyjne? Dawno temu, Bóg jeden wie kiedy, ktoś użył tej przenośni po raz pierwszy, czym być może zaskoczył swoich rozmówców, dał im do myślenia. Ale dziś upadek moralności wydaje się równie neutralny i naturalny, co upadek na schodach. A może nawet bardziej. Lec o tym doskonale wie, dlatego ostentacyjnie brnie w dosłowność, aby odświeżyć tę metaforę. Niejako składa hołd temu, kto metaforę upadającej moralności wymyślił i wyciąga z niej dalsze znaczeniowe konsekwencje. Z udaną naiwnością brnie Lec w dosłowność, bo skoro ktoś kiedyś porównał moralność do człowieka, a więc ją spersonifikował, twierdząc, że upada, to czemu by nie dookreślić, w jakich ten upadek odbywa się przestrzeniach? I w aforyzmie Leca są to przestrzenie sypialniane. W jednowersowym aforyzmie Leca moralność upada na łóżko. Wróć. Moralność upada na posłania. A to bardzo istotna różnica, do czego jeszcze wrócę. Posłania są w dodatku coraz wygodniejsze. Jak to rozumieć? No, to już zadanie dla czytelników Leca i dla naszych słuchaczy. Ja osobiście czytam ten króciutki wiersz zarówno historycznie, jak i egzystencjalnie, prywatnie, osobiście. Historycznie w tym sensie, że żyjemy w świecie coraz bardziej rozregulowanych norm, jakby się dawniej powiedziało zasad, że, jak pisał w swoim wielkim poemacie Spadanie Tadeusz Różewicz, dawniej, bardzo, bardzo dawno bywało solidne dno, na które mógł się stoczyć człowiek. I dalej w tym samym tekście: zapytajcie rodziców, być może pamiętają jeszcze, jak wyglądało dawne, realne dno, dno nędzy, dno życia, dno moralne. Dzisiaj wszechtolerancja zastąpiła nie tylko religię, ale także inne dotychczas, zdawałoby się, stabilne systemy wartości. Tyle w sensie historycznym, cywilizacyjnym, a w sensie indywidualnym aforyzm Leca mówi o samooszukiwaniu, o tym, jak sprawnie tłumaczymy przed sobą własne moralne porażki i kompromitujące kompromisy. Jak do perfekcji nauczyliśmy się słać to łoże, o którym pisze Lec. Moralność upada na coraz wygodniejsze posłania. Wspomniałem o tej różnicy między posłaniem a łóżkiem. Posłanie jest tutaj słowem z poetycką podszewką. Posłać można łóżko, ale posłać można też list. Posłać można kogoś z ważną wiadomością. Jest jeszcze jedno znaczenie. W dawniejszej polszczyźnie posłanie oznaczało tyle, co przesłanie. A więc moralność, która upada na coraz wygodniejsze posłania, wygodniejsze w sensie dosłownym, ale także duchowym, wygodnickie. Taka moralność doskonale wie, jakiego ideowego, intelektualnego materaca i prześcieradła użyć, by upadek był bezbolesny, a nawet przyjemny. Moralność upada na coraz wygodniejsze posłania. Tyle rzeczy mówi nam Stanisław Jerzy Lec w jednym zdaniu, odbrązowiając, reanimując skostniałą metaforę.
Co tam, panie, w literaturze?
Przed tygodniem czytałem państwu wiersze księdza Jerzego Szymika, opublikowane w raciborskim almanachu prowincjonalnym. Dzisiaj wiersze z kolejnego czasopisma z prowincją w tytule. Otóż dotarł do nas egzemplarz czasopisma Prowincja, kwartalnik społeczno-kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław. Jest to numer drugi tegoroczny w numeracji ciągłej 36. Wyszukiwanie wierszy z gazet i czasopism ma też tę zaletę, że pozwala choćby w minimalnym zakresie prezentować państwu czasopisma literackie i społeczno-kulturalne, których obieg jest ograniczony choćby już przez sam nakład. Prowincja ukazuje się w 400 egzemplarzach. Wydawcą jest Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina w Sztumie, a redaktorem naczelnym Leszek Srokowski. Prowincja ma charakter magazynowy, łączy literaturę, poezję, prozę i dramat, a także esej, dziennik, wspomnienie z tekstami historycznymi i publicystycznymi dotyczącymi przede wszystkim obszaru Powiśla i Żuław, ale także Kociewia i Kaszub. Polecam ten tytuł, bo jego lektura może dać dużo satysfakcji nie tylko regionalistom, ale i wszystkim zainteresowanym dobrze napisanymi tekstami, udatnie łączącymi historię ze współczesnością. Ale wróćmy do poezji. W bieżącym numerze Prowincji szczególnie zainteresowały mnie wiersze Dominiki Lewickiej-Klucznik. Autorka działa w Elblągu, współtworzy środowisko literackie tego miasta, kieruje stowarzyszeniem Alternatywni, które zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych w Elblągu, a najważniejszym z nich stał się Festiwal Literatury Wielorzecze. opublikowała zbiory wierszy Samopas w roku 2013, debiut nominowany do Nagrody Orfeusz w kategorii Orfeusz Mazurski, Limit na cuda w roku 2016, który został wybrany Elbląską Książką Roku, oraz w bieżącym roku tom zatytułowany M plus M. Z 5 wierszy opublikowanych na łamach prowincji przeczytam Państwu 2. Erka i Hipokrytes. Jakie są te wiersze Dominiki Lewickiej-Klucznik? Specyficzne. Co to znaczy? W tym przypadku znaczy to, że dla autorki Limitu na cuda liczy się przede wszystkim dobrze opowiedziana historia. Stąd jej wiersze są mocno sprozaizowane, język w znacznej mierze potoczny, nie unikający kolokwializmów. To, czego autorka unika jak ognia, to bardziej wyszukane środki stylistyczne. Erka i Hipokrytes są poetyckimi reportażami, tyle że nie są to reportaże interwencyjne, do jakich przyzwyczaiła nas telewizja. Nie chodzi o oferowanie wyroków. Chodzi o pokazanie rzeczywistości takiej, jaką jest, czy raczej takiej, jaką widzi i jakiej doświadcza Mariolka, bohaterka utworów, a jest to rzeczywistość nieczuła na ludzką biedę, pozbawiona empatii, bezlitosna dla słabych i bezradnych. Dominika Lewicka-Klucznik, Erka. Nie liczyła, jak długo jechali karetką. Po tym, jak nie przyjęli Marianka w szpitalu powiatowym, a lekarz nie ukrywał, że nie ma ochoty mieć takiego przypadku na oddziale, milczący ratownicy wieźli ich do Białegostoku. Patrzyła, jak światła wielkiego miasta szybko migają za oknem. Marianek oddychał ciężko, miał maskę na twarzy. Maszyna oddychała za niego, a wcześniej dostał jakiś zastrzyk. Ratownicy byli wkurzeni. Najpierw na nią nakrzyczeli, dlaczego po nocy ściąga ich na taką wieś. Że nie mogli znaleźć domu, a po 5 minutach, że chce zabić dziecko i dlatego zadzwoniła już prawie za późno. Mariolka obserwowała mijające miasto i Marianka, który walczył o każdy oddech. Nie wiedziała, dlaczego pomimo tego, że stan był ciężki, nie jechali ani z migającym kogutem, ani na sygnale. Hipokrytes. Zaczęło się z pozoru niewinnie. Jeszcze nie rozpalała w piecu, bo choć zimno, po prostu nie miała czym. Kto to widział, żeby w październiku zrobiło się tak lodowato? Marianek, jak nigdy wcześniej, obudził się o północy z wysoką gorączką. Z gardła wydobywał się przejmujący charkot, a każdy oddech był walką o przetrwanie. Nie zadziałały tabletki z krzyżykiem i zimne okłady. Pomimo zakazu Mariolka pobiegła do doktorowej z prośbą o pomoc. Wszyscy w białej wiedzieli, że w nocy nie wolno jej przeszkadzać, szczególnie z pierdołami. Do zgonów od razu wzywać karetkę. Przed porodem tydzień wcześniej iść do szpitala. Pech chciał, że było Urszuli, więc u doktorowej impreza trwała na całego. Mariolka ze łzami w oczach żebrała o lek, badanie, cokolwiek, ale otrzymała tylko kieliszek wódki na uspokojenie. Minuty uciekały, a rozbawione towarzystwo coraz głośniej mówiło o selekcji naturalnej i odpowiedzialności. O kosztach, jakie ponoszą podatnicy i ciężkiej pracy lekarzy.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Halina Poświatowska. Wiersz bez tytułu, zaczynający się od słów: Halina Poświatowska to jest podobno człowiek. To kolejny w naszym albumie najpiękniejszych polskich liryków wiersz Haliny Poświatowskiej. Mówiliśmy już o tym, że charakterystyczny dla jej wierszy jest szczególny związek Thanatosa z Erosem. Mówiliśmy też, że dla autorki hymnu bałwochwalczego ciało jest jednocześnie miejscem erotycznej rozkoszy, jak i źródłem zagrożenia, miejscem umierania, i że napięcie pomiędzy tymi obszarami, rozkoszą i śmiercią, nadaje jej poezji niepowtarzalny rys. W utworze, który za chwilę usłyszycie Państwo, podmiot wiersza mówi o nieuchronności śmierci, bez emfazy, bez patosu, raczej notuje doświadczenia, jest rzeczowy i zdystansowany, co podkreśla trzykrotnie powtórzona imienna sygnatura. Podmiot wiersza mówi o niejakiej Halinie Poświatowskiej. Mówi o niej i jednocześnie w jej imieniu powiada: Halina Poświatowska właśnie teraz się trudzi nad własnym umieraniem. Pisząc te słowa, poetka miała zaledwie 23 lata i była tuż po operacji serca, przeprowadzonej w 1958 roku w Stanach Zjednoczonych. Przed nią było jeszcze niespełna 10 lat życia. Często spotykam się z opinią przypisującą Haśkę, Halinę Poświatowską i jej wiersze do obszaru poezji sentymentalnej, dziewczęcej, naiwnej. Nic bardziej błędnego. Dostępne na rynku biografie poetki oraz jej często wznawiane Opowieści dla przyjaciela Ireneusza Murawskiego mówią o bogatej, odrębnej i trochę egzaltowanej osobowości poetki, o jej poczuciu humoru i odwadze, o tym, że jej życie było intensywne i burzliwe, że lubiła podobać się mężczyznom i o tym, że kiedy jej miłość została zdradzona, usiłowała popełnić samobójstwo. Wiemy też, że była oczytana i że umiała i lubiła się uczyć. Są też świadectwa kobiet mówiące o tym, że była złośliwa, że bez litości wyłapywała potknięcia innych. Może tak było, może bywało. Nie wiem jak Państwo, ale ja wolę obraz Poświatowskiej wyzwolony z sentymentalnych retuszów. Obraz nadzwyczajnie utalentowanej poetki, żyjącej niejako w cieniu śmierci i w tej ciągłej opresji, usiłującej żyć pełnią życia. Czyta Jarosław Tyrański.
Halina Poświatowska. Halina Poświatowska to jest podobno człowiek i podobno ma umrzeć jak wielu przed nią ludzi. Halina Poświatowska właśnie teraz się trudzi nad własnym umieraniem. Ona jeszcze nie wierzy, ale już podejrzewa. I kiedy w sen zagłębia lewą rękę, to w prawej zaciska mocno gwiazdę, strzępek żywego nieba i światłem poprzez ciemność krwawi. Potem gaśnie, za sobą wlokąc warkocz różowy, ciemniejący na wietrze nocy groźnej i chłodnej. Halina Poświatowska to trochę garderoby i te ręce i usta, co nie są już głodne.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.